Witam w audycji Szczepionka Wiedzy. W studiu radia UWM FM goszczę dzisiaj panią dr Elżbietę Ejdys z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani.
Po pierwsze, chciałabym zacząć od tego, że bardzo dziękuję, że znalazła pani czas, bo wiem, ile ma pani zajęć, a przecież w tym wszystkim trzeba też znaleźć trochę czasu dla siebie, na odpoczynek, o zadbanie o siebie. A ta audycja jest dla mnie szczególnie ważna, bo właśnie to na pani zajęciach zainteresowałam się tym tematem i wpadłam na pomysł wywiadu na temat mikrobioty, bo często skupiamy się na patogenach, na wszystkich mikroorganizmach, które nas atakują, chcą nam zaszkodzić, ale zapominamy o tych, które mamy w sobie i odgrywają bardzo ważną rolę, są naszymi przyjaciółmi w tym wszystkim, a bez nich nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej albo w ogóle nie byłoby możliwe. Zanim jednak przejdziemy, dlaczego tak jest, chciałabym się zastanowić nad tym, skąd bierzemy te mikroorganizmy, gdzie jest ich początek i czy w stwierdzeniu brudne dziecko to szczęśliwe dziecko może kryć się odpowiedź.
W ogóle mądrości ludowe myślę, że czasem bywają dobrymi wskazówkami. Rzeczywiście to powiedzenie brudne dziecko to szczęśliwe dziecko niesie ze sobą, myślę, że dużo takiego zdrowego rozsądku. Rodzimy się, tak mnie się wydawało, bo byłam tak uczona kilkadziesiąt lat temu, że rodzimy się całkowicie sterylni, jesteśmy białą kartą pod względem mikrobiologicznym i nabywamy dopiero wtedy mikroorganizmów, przy czym głównie, tak jak pani powiedziała, będą to pewnie jakieś patogeny, jakieś niebezpieczne organizmy. A tak naprawdę już od mamy nabywamy mnóstwo mikroorganizmów, bez których w ogóle nie jest możliwe zdrowie. A jak się rodzimy, to tego jest wszystkiego za mało. Powinniśmy mieć mnóstwo kontaktu z mikroorganizmami, dlatego że nasz układ odpornościowy jest do tego przystosowany, żeby nas bronić i jak nie będzie miał coś do roboty, to sobie znajdzie jakieś inne działanie i na przykład pójdzie w stronę wywoływania alergii. I tak było wtedy, kiedy jeszcze nie byliśmy tak wygodni i komfortowi, że dziecko zaraz, jak tylko zaczynało raczkować, miało kontakt z wieloma mikroorganizmami środowiska. Były to przeważnie mikroorganizmy gram dodatnie, które występują w glebie, w wodzie, na roślinach i to te mikroorganizmy uczyły nasz układ odpornościowy, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. I dzięki temu mogliśmy poszerzać, czy ona mogła, ta mikrobiota mogła być bardziej skomplikowana i bardziej dla nas przydatna. I tak też teraz obecnie wynika z takich długoletnich badań, że jeżeli dziecko ma kontakt z mikroorganizmami poprzez aktywność ruchową, ale tą aktywność ruchową na powietrzu, na łonie przyrody, plus dobra mikrobiota dostana od mamy, to wtedy w wieku dojrzałym ma mniejsze szanse na alergię, jest ogólnie ta osoba zdrowsza, mniej podatna na stres, a nie ma tego efektu, jeżeli w młodości nie prowadzimy takiego trybu życia. Natomiast pewnie jaka jest alternatywa dla osób, które, zresztą ja jestem też taką osobą, której mama wokół robiła czystkę, nie pozwalała, żeby się za mocno zabrudzić, myła wszystkie powierzchnie i wszystkie zabawki, zanim dziecko, czyli ja dostałam do ręki to. No, jaka jest alternatywa dla osoby dorosłej? No i tutaj powiem niestety taką smutną informację. Trzeba dużo ćwiczyć na świeżym powietrzu, bo nie wiedzieć czemu, ja tak do końca jeszcze nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie, że żeby mieć dobrą mikrobiotę, trzeba uprawiać sport. Może aktywność, nie sport, ale wiele razy w tygodniu mieć kontakt ze środowiskiem i przy czym jeszcze dodatkowo jeść żywność probiotyczną.
to może być ciężkie. Im jesteśmy starsi, tym mniej jednak chcemy wychodzić na dwór, żeby pobiegać, pojeździć na rowerze. No ale jak jeszcze jesteśmy dziećmi, no to przynajmniej powinniśmy. Czy chcemy często spędzać więcej czasu na dworze i wtedy właśnie nabywamy te pozytywne mikroorganizmy, które kształtują naszą odporność. A skąd bierzemy te pierwsze jeszcze z organizmu matki?
Tu większość odpowiedziałaby na to pytanie jednoznacznie. Pewnie wtedy, kiedy rodzimy się i nabywamy z dróg rodnych matki. Z jednej strony, no, jest to jak najbardziej fizjologiczne zjawisko. Zastanawiając się, jakie tam są mikroorganizmy, nie za bardzo one są potrzebne młodemu organizmowi na pierwsze miesiące życia. Więc naukowcy robili badania, żeby się dowiedzieć, skąd dziecko jeszcze w łonie, czyli jeszcze płód, może pozyskać mikroorganizmy. Na pewno dowodem na to, że już w łonie matki mamy dostęp do jej mikroorganizmów, jest fakt, że pierwsza kubka dziecka, czyli smułka, zawiera dosyć dużo mikroorganizmów. Jest to taka już pierwotna, ale całkiem ciekawa zbiorowość bakteryjna. Więc takim jednym z nowszych, aczkolwiek jeszcze niepotwierdzonymi wynikami badań jest to, że być może dostajemy również tą mikrobiotę przez łożysko. No, dla niektórych może być to wręcz herezja, dlatego że no, łożysko, zdrowe łożysko, no to jest taka bariera, że tylko przez nią przechodzą same dobre rzeczy dla dziecka. Jak mogłyby mikroorganizmy przechodzić przez łożysko? No, dla mikrobiologa jest to taka dosyć fajna alternatywa i dobra koncepcja, dlatego że skoro jest to połączenie matki i dziecka, to jest to dobra droga na przekazanie tych szczepów, które się sprawdziły i które dają zdrowie matce. Więc co właściwie stoi na przeszkodzie, żeby je przekazać dziecku, które jest spokrewnione genetycznie z matką, więc te szczepy bakteryjne, jest duże prawdopodobieństwo, że też będą symbiotyczne w stosunku do młodego organizmu. No, jest to jeszcze kontrowersyjne i niepotwierdzone, ale myślę, że dosyć ciekawe.
Właśnie, czy są miejsca w ciele człowieka, w których nie ma mikroorganizmów, bo jeżeli nawet w łożysku jest podejrzenie, że być może tam mogą być właśnie drobnoustroje, to czy cała reszta ciała również ma z nimi kontakt?
Tutaj pewnie oczekuje pani ode mnie deklaracji, że takim narządem, który na pewno jest sterylny, jest mózg. No i tu muszę powiedzieć, że nie jestem do końca taka przekonana, że jest to narząd wolny od mikroorganizmów, bo również i takie prace spotkałam, w których analizowano mózgi osób zdrowych i osób, które zmarły, a miały jakąś psychiczną chorobę, tak? I całkiem przez przypadek okazało się, że mózgi osób zdrowych, które nie umarły na chorobę związaną z centralnym układem nerwowym, miały struktury, które mikrobiolodzy zidentyfikowali jako bakterie. One występowały tylko w niektórych miejscach w mózgu, blisko naczyń krwionośnych. No i ta koncepcja, że to właśnie tym się różnimy, że nasz sposób pracy mózgu, może właśnie w tym tkwi różnica, że mamy po prostu inne dopalacze w postaci bakterii, które nam tam coś pewnie dają, bo nie żyłyby z nami w symbiozie, gdybyśmy my im czegoś nie dawali, ale i one czegoś nam nie przekazywały. Natomiast wszystkie inne części ciała mają swoją mikrobiotę.
A które z tych miejsc jest najważniejsze, tak patrząc na ogół naszego ciała?
To tak jak pytać się, która część ciała jest najważniejsza do życia. No, każda jest ważna, bo
każda
bez
niej ma jakąś funkcję.
Każda ma jakąś ważną funkcję. Ale z uwagi na objętość, liczebność, skomplikowanie, złożoność, no to mikrobiota jelita jest najważniejsza, no dobrze powiem, najważniejsza. Przez niektórych nawet badaczy nazywana drugim mózgiem albo mózgiem trzewnym. To dużo mądrości w tym stwierdzeniu, bo czasem wydaje się, że to one przejmują dowodzenie nami i decydują o naszych wyborach.
trochę jesteśmy tym, co jemy. To, co spożywamy, może też wpłynąć na mikroorganizmy, które żyją w naszych jelitach.
To tak, to bezwzględnie, bo pokarm to nie tylko pokarm dla naszego organizmu ludzkiego, ale również dla naszej mikrobioty. Według koncepcji hologemowej, w której uważa się, że istota ludzka to tak naprawdę organizm człowieka, homo sapiens, i mikroorganizmy, bez których niemożliwe jest uzyskanie pełnej homeostazy i, no jakbyśmy to nie nazwali, po prostu zdrowia. I coraz bardziej boleśnie się dowiadujemy, że to jest prawda, ponieważ coraz częściej mówi się o dysbiozie, czyli o ubożeniu mikrobioty i mikrobiomu człowieka, no to z czegoś się to musi dziać, no chyba jednak nie za bardzo o nią dbamy.
Jak o nią zadbać? Co możemy zrobić, żeby zachować równowagę? Bo przecież co za dużo, to niezdrowo. Jeżeli zbyt namnożą się te pozytywne bakterie, to też może powodować jakieś negatywne konsekwencje.
One nie mogą się zbytnio namnożyć. Dlatego, że jeżeli jest zachowana duża różnorodność, to one wzajemnie się pilnują. Jest zasada konkurencji. Miejsce jest ograniczone, jelita nie będą większe, więc trzeba walczyć o miejsce i nie pozwolić innym namnożyć się zbytnio. Więc tutaj nie ma tego problemu. Zdrowa mikrobiota, zdrowy mikrobiom jest bardzo zróżnicowany. Dzięki temu jest bardzo konserwatywny. Bardzo trudno wprowadzić zmiany do tego mikrobiomu. Musimy mocno nagrabić, kolokwialnie mówiąc, mocno się napracować, żeby go zepsuć. Ale niestety bardzo trudno potem go odbudować. Czasem jest to wręcz już niemożliwe. Czytałam w jakiejś publikacji, że by wprowadzić jakieś mikroorganizmy, które na stałe z nami zostaną, żeby chociaż troszeczkę ten profil zmienić, to trzeba minimum 6 tygodni zmienionej diety promującej dane mikroorganizmy.
To może być ciężkie i na pewno wymagające. W takim razie, co jeść, jak wspierać mikrobiotę naszego układu pokarmowego?
No pewnie większość słuchaczy powiedziałaby, pewnie jeść probiotyki. No i tu zmartwię, to nie jest panaceum na wszelkie zło. W tych publikacjach, o których wcześniej wspominałam, że dorosły człowiek, żeby mieć dobrą mikrobiotę, to musi ciężej pracować nad nią, czyli dużo się ruszać i jeść żywność probiotyczną. To są dwie różne sprawy. Ja na początku nie rozumiałam, co to znaczy żywność probiotyczna, bo jakby wychowałam się na żywności, która zawierała mikroorganizmy. Owszem, mleko było pasteryzowane, czyli część mikrobioty była limitowana, ale zarówno rośliny, jak i części zwierząt, które zjadamy, miały po prostu mikroorganizmy. Więc nie rozumiałam, co to znaczy jeść żywność probiotyczną. To jaka jeszcze jest inna? No i okazuje się, że te procesy przygotowawcze w przemyśle spożywczym, przedłużające żywotność, terminy do spożycia pokarmów, niestety wręcz nawet nie limitują, wręcz zabijają całą mikrobiotę, która występuje w żywności. A to nie jest dobrze, to po pierwsze, bo to ona jakby nas ciągle wspomaga, bo część naszej mikrobioty niszczy się, tak, i musimy mieć ciągły dostęp do świeżych mikroorganizmów, a z drugiej strony oczywiście ta żywność musi zawierać nie tylko substancje odżywcze dla naszego organizmu wielokomórkowego, ale również odżywiać naszą mikrobiotę. No i tu pewnie będzie kilka niepopularnych stwierdzeń, bo żeby namnożyć mikrobiotę jelitową, która odżywia nasze jelito, ale również broni, zapobiega rakowaceniu, co jest niezwykle ważne, więc dlatego w tym kontekście warto czasem się zmusić do takich niepopularnych zachowań, jak jedzenie, po pierwsze, dużej ilości błonnika. To znaczy dużo. Najprawdopodobniej my już mamy tak troszeczkę zmienione jelita, że takiej ilości, jakie poprzednie pokolenie jadły, nie jesteśmy w stanie zjeść. Więc oprócz błonnika, który występuje, no cóż, w roślinach, tak? W warzywach. W owocach mało, więc niestety,
ajajaj.
No niestety w warzywach. to jeszcze można się pokusić i tak namawiam swoich studentów, pani oczywiście też wie, o czym mówię, namawiam do jedzenia skrobi opornej. Skrobia oporna jest to skrobia, która jest rozkładana przez nasz organizm dopiero po 2-3 godzinach, a nie tak jak zwykła skrobia, już od razu w jamie ustnej. Więc gdzie znajduje się ta skrobia? Pewnie by pani chciała wiedzieć.
Chciałabym.
To chociażby soczewica, to jej kuzynka ciecierzyca. Ta skrobia występująca w tych roślinach jest naturalnie opornie usieciowana. Taka również znajduje się w niedojrzałych bananach, no ale tak powiedzmy...
Niedojrzałych raczej nie jemy, raczej te bardziej przejrzałe, jak na studenta.
Owszem, w bananach typu pastewnego, czyli te, które się piecze lub gotuje, no w Polsce nie są one popularne, więc nie będę namawiać do spożywania takich. Natomiast bardzo dobrą alternatywą jest po prostu zrobienie sobie tej skrobi opornej.
Jak się robi skrobię oporną?
No cóż, skrobia występuje w kilku takich typowych pokarmach, jak na przykład ryż, pszenica i ziemniaki. No więc jak zrobić skrobię oporną z ryżu? Najprostsza sprawa, bo po prostu trzeba ryż ugotować, po czym po tym procesie schłodzić co najmniej 8 godzin w lodówce. Po tym fakcie można ten ryż zjadać również na ciepło. Część oczywiście tej skrobi wróci do strawności, ale część zostanie oporna, więc można w postaci moich ulubionych kanapek ryżowych albo w postaci jakiejś sałatki albo jakiegoś innego dania z warzywami oczywiście. Można w ten sposób jeść skrobię oporną. Drugim sposobem to oczywiście ziemniaczki, tak samo potraktowane, ugotowane, potem schłodzone i niestety tutaj już jest smutna informacja, ziemniaczków już nie można podgrzać, bo one piorunem wrócą, ta skrobia piorunem wróci do strawności, i no tylko pozostaje sałatka ziemniaczana na zimno. Natomiast jeżeli chodzi o skrobię pszenną, to chociażby makaron. Makaron ugotowany i potem też co najmniej 8 godzin schłodzony i też go potem można podgrzać, jeżeli będzie jeszcze z oliwą z oliwek, jeżeli będzie jeszcze z sosem pomidorowym, będzie rewelacyjnie wspomagał mikrobioty.
I jeszcze z warzywami najlepiej.
No oczywiście, zdecydowanie z warzywami.
W zasadzie myślałam, że będzie gorzej, bo jednak makaron, ryż, ziemniaki to... praktycznie na stałe goszczą w diecie studenckiej, no najbardziej ziemniaki, bo są po prostu tanie. Jedynym problemem może być to, że choćby makaron czy ryż trzeba na początku ugotować, a potem poczekać. To wymaga planowania. Z tym już może być ciężej akurat u studentów, przynajmniej z mojego doświadczenia mówię. Ale myślę, że wprowadzenie tej skrobi nie będzie aż tak trudne i można przynajmniej trochę jej dodać do naszego jadłospisu na co dzień. No i właśnie, dobrze, że pani dała nam rady, jak możemy się odżywiać, żeby tą mikrobiotę wspierać, a z jakich innych źródeł możemy czerpać tę wiedzę, zweryfikowanych źródeł oczywiście.
Nie wyważę tutaj jakichś specjalnych drzwi, jak powiem, że z internetu, nie? Ale proszę państwa, jeżeli chcemy zmienić swoją dietę, to te informacje powinny być sprawdzone, powinny pochodzić z portali naukowych, tam gdzie są publikowane dane naukowe. No będą to anglojęzyczne, dlatego że językiem naukowym jest język angielski. Więc myślę, że trzeba uważnie to robić, bo wszelkie pomysły, które w jakiś sposób bardzo rewolucjonizują naszą dietę, mogą działać obosiecznie, mogą pomóc, ale mogą też zaszkodzić. W takim ogólnym pojęciu dieta to jest zawsze jakiś sposób odżywiania, który wyklucza, różnicuje tą dietę, co może być rzeczywiście no, potencjalnie niebezpieczne. Wydaje mi się, że lepiej, żeby ta dieta była bardzo różnorodna. Chciałam znaleźć, bo kilka lat temu czytałam o tej diecie i chciałam odszukać ten artykuł, ale jego po prostu nie znalazłam. Była to dieta 50 składników. No, według mnie rewelacyjna, dlatego że zakładała ona, że w ciągu tygodnia zje się 50 składników różnego pochodzenia. Czy to szyneczka, czy baleronik, to tylko świnka. To jest jeden. czy to będzie bułka drożdżowa, czy to będzie chlebek, to będzie to tylko pszenica. Dwa. I jak tak człowiek sobie pomyśli, jak trzeba zróżnicować tą dietę, żeby zjeść w ciągu tygodnia 50 składników, to powiem, że jest to wyzwanie, ale też w pewnym momencie trzeba włączyć właśnie to, co jest najważniejsze w diecie, czyli warzywa, różnorodność w warzywach, ale również dodatki do tych warzyw, czyli zioła, przyprawy pochodzenia roślinnego. No i wtedy te 50 składników, czyli ta różnorodność, a razem z tymi składnikami to również różnorodność mikroorganizmów. No myślę, że ta dieta byłaby ciekawa.
I w tym wszystkim właśnie trzeba pamiętać o przyprawach, o których pani mówi, bo jednak ważne jest to, żeby jedzenie było zdrowe, ale również zwyczajnie nam smakowało, bo nikt nie chce jeść tego, co jest niesmaczne, albo po prostu ten smak ma, no, bardzo słaby. I skoro już wiemy, skąd czerpać informacje na temat tego, jak dbać o naszą mikrobiotę i mamy już parę porad, myślę, że możemy tym akcentem zakończyć dzisiejszą audycję. Chciałabym jeszcze raz podziękować pani dr Elżbiecie Ejdys z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości.
Dziękuję również państwu, dziękuję pani. Do widzenia.